Serduszka namalowane na samochodzie, kwiaty na wycieraczce, siatka owoców na klamce drzwi wejściowych czy miłosne listy w skrzynce pocztowej. Wydawałoby się, że to czułe gesty, które robią sobie nawzajem zakochane osoby. Nie byłoby nic w tym złego, gdyby tylko ta miłość nie była jednostronna i obsesyjna. Moi drodzy, dziś chciałabym przedstawić Wam historię Angeliki, której życie w ciągu jednego dnia zamieniło się w najgorszy koszmar. 23 października 2006 roku był dla niej kolejnym dniem w pracy na stażu w Wojewódzkim Centrum Stomatologii. Praktycznie większość jej czasu wypełniała praca i zawodowe szkolenia. Chciała być najlepsza w tym, co robi, dlatego skupiła się na samodoskonaleniu. To właśnie tego jesiennego dnia na wizytę umówiony był młody, dobrze zbudowany mężczyzna. W centrum stomatologii był już z samego rana. Angelika musiała usunąć mu siódemkę. Siadł, dostał znieczulenie, zabieg zniósł całkiem dobrze, po czym uśmiechnął się, podziękował i wyszedł z gabinetu. Nic nie wskazywało na to, że to będzie początek jej kilkuletniej udręki. Kolejna część dnia minęła jej bez żadnych zarzutów i po swoim dyżurze wróciła do domu. Następny dzień zaczął się podobnie. Na poczekalni pojawiał się jeden pacjent za drugim, kiedy nagle w drzwiach stanął Sebastian, chłopak, któremu poprzedniego dnia usuwała zęba. Od razu w jej głowie pojawiła się myśl, że może zrobiła coś nie tak i pojawiły się komplikacje po ekstrakcji. Jest to zrozumiałe, w końcu była tylko stażystką i dopiero nabywała praktycznych umiejętności. Niestety Angelika jeszcze nie wie, że za chwilę rozpocznie się jej horror. Zapytała Sebastiana, czy wszystko w porządku po wczorajszym zabiegu, a ten odparł jej, że chciałby z nią porozmawiać. W tym momencie serce podeszło jej do gardła, ale kiedy byli już sami, chłopak powiedział jej, że się zakochał. Dziewczyna zaśmiała się z ulgą, odpowiadając mu od razu, że nie jest zainteresowana jego zalotami. Tu kończy się już w miarę luźna atmosfera, bo mężczyzna nie chce wypuścić jej z gabinetu, a co więcej, zaczyna się z nią szarpać. Łapie ją za ręce i bardzo chce zdobyć jej numer. Angelika w pośpiechu i w strachu podała mu jakikolwiek, który przyszedł jej do głowy, by tylko oswobodzić się z zasadzki. Niestety to nie był koniec tego zaplanował, bo zorientował się, że Angelika podała mu fałszywy numer, więc zaczął codziennie przesiadywać w poczekalni gabinetu. A co więcej, miał ze sobą ogromny plakat, na którym napisał „Kocham Angelikę”. Całe centrum było w plakatach, które porozwieszał. Było na nim jej zdjęcie zrobione na korytarzu i podpis: „To jest kobieta mojego życia”. Angelika tłumaczyła mu, że nie szuka chłopaka, ale to tak jakby grochem o ścianę. Sebastian twierdził, że prawdziwej miłości nie można tak po prostu zignorować i że będzie stał tak długo, aż nie pojmie, że są dla siebie stworzeni. Angelika była na językach całego centrum. Lekarze wypytywali, która to ta stażystka, a sprzątaczki nie nadążały z uprzątnięciem plakatów, bo zaraz pojawiały się nowe. Trwało to 2 tygodnie, aż dziewczyna w końcu poprosiła ochronę, by nie wpuszczała go do środka. To nic bardzo nie zmieniło. Jedyne co, to miała komfort, że nie będzie jej podglądał na korytarzu. Nie mógł wchodzić już do centrum. Za to całymi dniami zaczął przesiadywać na zewnątrz. Koleżanki Angeliki trochę się podśmiechiwały z tej sytuacji. Podgadywały ją, że to taki Romeo i tak dalej. Jednak jej nie było do śmiechu. Zaczął wysyłać listy na adres gabinetu. Zwracał się do niej żabko, myszko, skarbie. A kiedy nie dostawał żadnej odpowiedzi, zaczął nagabywać ją na ulicy. Angelika nie chciała reagować na jego zaczepki, ale on potrafił ją nawet na siłę przytrzymać. Raz stwierdził, że to ona chce się z nim umówić, tylko jeszcze o tym nie wie. Koleżanki przestały się już wtedy śmiać z tej sytuacji, bo zobaczyły, że zaczyna robić się poważnie. To był właśnie moment, który uświadomił jej, że to już nie są przelewki. Z pracy wychodziła zawsze w czyimś towarzystwie. Postanowiła też pójść na komisariat, żeby zawiadomić policję o tym, że jest nękana. Ale po tym, co udało jej się powiedzieć, nikt jej nie zrozumiał. Usłyszała nawet, że powinna się umówić z tym chłopakiem, bo taki mężczyzna w tych czasach to skarb. Nikt nie potraktował jej poważnie. Dalej była skazana na codzienne perturbacje z Sebastianem. A ten niestety stawał się coraz bardziej agresywny. Zaczął ją śledzić, a na ulicy potrafił do niej podejść i nagle zacząć obejmować, a nawet całować. W międzyczasie dużo się szarpali, a Angelika zamiast wybierać garderobę, jaką lubi, zaczęła ubierać się na sportowo, żeby w razie co móc szybko przed nim uciekać. W torebce nosiła gaz łzawiący, bo kiedyś, jedąc autobusem do domu, na jednym z przystanków wsiadł Sebastian. Od razu do niej podszedł. Pytał, czy zrozumiała już, że są dla siebie stworzeni. Zaczął ją całować i przytulać. Ona go odpychała. Kazał jej nie robić scen, bo czy tego chce, czy nie, będzie tylko jego. Pasażerowie nie reagowali na tą sytuację, bo wyglądało to jak kłótnia pary, która nie do końca ma zdrowe relacje w związku. Dziewczyna była przerażona, bo jej nagabywanie w pracy przeniosło się też na strefę prywatną. W grudniu kilka razy próbował wejść siłą do jej mieszkania. Wychodziła do pracy na popołudniową zmianę, kiedy nagle zobaczyła Sebastiana. Najszybciej jak tylko potrafiła, uciekła z powrotem do mieszkania. Mężczyzna próbował się dostać do środka. Całym ciężarem ciała pchał drzwi, by Angelika nie mogła ich zamknąć. Na szczęście udało jej się to, ale długo stał na klatce, walił pięściami, dzwonił dzwonkiem i domofonem. Dziewczyna przestała też jeździć autobusami i kiedy mężczyzna zorientował się, że już nie spotka jej na przystanku, zaczął godzinami wyczekiwać na klatce schodowej, ale też i w okolicznych krzakach, a nawet i przy śmietniku. Zdarzały się epizody, w których rzucał kamieniami w okna jej mieszkania. Angelika nie mogła normalnie żyć. Trzeba było odłączyć domofon i telefon, bo potrafił ciągle stać i wydzwaniać. Pomyślicie pewnie, dlaczego nie wzywali policji. Otóż była wzywana i to nie raz. Ale kiedy tylko patrol pojawiał się pod blokiem, to mężczyzna uciekał. Jak tylko odjeżdżali, od nowa zaczął swoje koncertowanie. Angelika nie mogła nigdzie wyjść, a jak tylko pokazała się z kimś na mieście, to Sebastian zaczynał obserwować także wszystkich jej towarzyszów. A więc, co dorosły facet robi w ciągu dnia oprócz obserwowania kilku osób? Sebastian urodził się w 1981 roku. Cały swój czas poświęcał na nękaniu i obserwowaniu Angeliki i jej znajomych, ponieważ nie miał innych zajęć. Ukończył tylko szkołę zawodową, gdzie uczył się w kierunku sprzedawcy. Pracował tylko rok. Później już przestał i wiele lat korzystał z zasiłków ośrodka pomocy społecznej. Natomiast wada kręgosłupa uprawniała go do renty, dlatego nie musiał podejmować zatrudnienia. Mieszkał z matką, która pracownikom opieki społecznej skarżyła się, że syn znęca się nad nią psychicznie i fizycznie. Sebastian czuł się natomiast odtrącony i jego działania wzbierały na sile. Zaczął być coraz bardziej agresywny. Angelika musiała co chwilę zmieniać numer telefonu. Do pracy woził ją tata, a także jej kolega z lat szkolnych, Michał. Sebastianowi w ogóle nie przeszkadzało to, że inni patrzyli, jak nęka Angelikę. Potrafił się położyć na maskę, a nawet całować szybę samochodu. Później dochodziło już do tego, że niszczył samochód ojca i tego kolegi. Robił zarysowania szpikulcem, przebijał opony i wybijał szyby. Pewnego dnia doszło do tego, że gazem łzawiącym potraktował Michała, którego Sebastian także obserwował, a potem informacja o tym, że gdzieś wychodzi czy nie wraca do domu, pisał na pocztówkach wysyłanych do Angeliki. Zapewne myślał, że to jej chłopak i chciał ją w ten sposób do niego zniechęcić. Gehenna Angeliki toczyła się dalej. Mamy już 2007 rok. Sebastian dalej nie odpuszcza, a policja dalej nie traktuje tej sytuacji poważnie. Chłopak wydzwania domofonem po raz kolejny, a dziewczyna odbiera, by pogonić swojego adoratora. Ten zaczyna ją jednak namawiać na romantyczny spacer. Jej tata wpadł na pomysł, że teraz natychmiast zejdzie na dół, by z zaskoczenia złapać go i dać mu niezwykłą nauczkę. Niestety nie udało mu się to. Stalker uciekł, a z jego plecaka wypadł nóż, szpikulec i lina do krępowania. Jej życie usłane było niewiarygodnym cierpieniem, ale Angelika nie odpuszczała i każdy incydent zgłaszała na policję. Raz zdarzyło jej się nawet, że ten szpikulec, którym rysował samochody, przyłożył jej do szyi i powiedział, że będzie jego albo niczyja. Psiknęła mu wtedy gazem łzawiącym. Takie sytuacje powtarzały się wielokrotnie. Sebastian ją otaczał do tego stopnia, że Angelika miała wrażenie, że obserwował ją 24 godziny na dobę. Pisał jej, o której jadła zupę, o której wróciła do domu, o tym, co robiła, a nawet o której zgasiła światło w domu i tym podobne. W listach i pocztówkach, które Angelika dostawała od niego, dokładnie opisywał swój wygląd i tryb życia. On uważał się za Apollo, dosłownie był dumny ze swojej sylwetki, do tego stopnia, że wysyłał jej swoje nagie zdjęcia. Podkreślił, że zdrowo się odżywia i bardzo o siebie dba. Przekonywał ją, że ją kocha i marzy o tym, żeby wziąć z nią ślub i razem wychować dzieci. Był tak zmotywowany, że napisał nawet list do kardynała Dziwisza z prośbą o jego wstawiennictwo i mediację. Oczywiście, żeby nie pozostać gołosłownym, to ksero tego listu dołączył do korespondencji, jaką wysyłał Angelice. Dziewczyna miała tak zszargane nerwy, że nie obyło się bez psychiatry. Musiała przez kilka miesięcy brać leki antydepresyjne i przeciwlękowe. Po tych wszystkich incydentach przekonała w końcu policjantów, że jej życiu zagraża niebezpieczeństwo. Jeden z nich, ubrany po cywilnemu, poszedł z nią na spacer do parku. Upłynęło dosłownie kilka minut, a Sebastian od razu zareagował. Wyrósł przed nimi jak duch. Był mniej agresywny niż dotychczas. Być może chciał obadać teren i nowego towarzysza swojej wybranki. Policjant, widząc jego zaczepki, szybko go przegonił. Jednak nie na długo. Zaraz pojawił się kolejny raz. Nastąpiła eskalacja jego agresji i zaatakował ich, ale udało mu się uciec. Policja w końcu wszczęła śledztwo w tej sprawie. Angelika miała osobistą ochronę. Policjanci w cywilu wozili ją do pracy nieoznakowanym samochodem. W pracy też pilnowało ją dwóch funkcjonariuszy. Był nawet taki incydent, że Sebastian pobił się z funkcjonariuszami pod centrum stomatologii, gdzie pracowała Angelika. Po tym nałożono na niego dozór policyjny, ale nie stawiał się na komendzie, dlatego został aresztowany. Postawiono mu kilka zarzutów, m.in. niszczenie mienia, zakłócanie miru domowego, groźby karalne, naruszenie nietykalności osobistej i inne czynności seksualne. Jak możecie się domyślać, Sebastian wszystkiego się wypierał. Jego zdaniem to on był poszkodowany. Podzielił się swoimi podejrzeniami, że to wszyscy uknuli jakiś spisek przeciwko niemu i to dlatego jest w areszcie, a Angelika chciał tylko przekonać do tego, że są dla siebie stworzeni. Zanim został skazany, przeszedł badania psychiatryczne w szpitalu w Tworkach. Jednak biegli psychiatrzy nie stwierdzili u niego żadnej choroby psychicznej ani upośledzenia. Dopatrzyli się za to niedojrzałości emocjonalnej i poważnych zaburzeń rozwoju osobowości. Podczas rozmowy z psychologami, a także podczas rozpraw, twierdził, że jego uczucie wypaliło się już, ale nie przeszkadzało mu to w pisaniu listów do Angeliki, w których prosił o odwiedziny. Sąd uznał go za winnego wszystkich zarzucanych mu czynów, ale ze względu na to, że w areszcie spędził 13 miesięcy, to do wyroku dodano mu tylko 3 miesiące i zakaz zbliżania się do Angeliki. Chciałoby się rzec, że to koniec tej historii. Jednak niestety to nie jest koniec. Po wyjściu z więzienia kolejny raz pojawił się w jej życiu. Szła tuż przy swoim bloku i nagle go zobaczyła. Tym razem nie zabrakło jej odwagi i to ona zrobiła ruch. Wyjęła telefon i zaczęła nagrywać, by mieć dowód na to, że łamie zakaz zbliżania się do niej. Zaczęła go nawet gonić, ale on uciekł. Po tym incydencie wyjechał w swoje rodzinne strony, choć Angelika o tym nie wiedziała. Przez długi czas dochodziła do siebie, po latach upokorzeń i cierpienia. Przez długi czas nic nie słyszała o swoim stalkerze, aż do czasu, kiedy skontaktowała się z nią policja. Po wyjeździe do rodziny zaczął stalkować inną dentystkę. 17 stycznia pojawił się w jednym z gabinetów stomatologicznych w Bartoszycach. Zachowywał się dość dziwnie, a obiektem jego zainteresowań padła jedna z dentystek, dlatego pracownicy postanowili wezwać policję i powiedzieć o tym, co się dzieje. Podczas legitymowania Sebastian podał fałszywe dane i zaczął nagle uciekać. Po kilku minutach pościgu udało się go złapać. Podczas szamotaniny z zapaska od spodni wypadł mu młotek, a do tego znaleźli przy nim 14 kartek A4. Miał tam zapisane imiona i telefony. Miał też płytę CD z książką telefoniczną oraz 1200 zł. Ze względu na dziwne zachowanie, a także niepokojące rzeczy, jakie przy nim znaleziono, no i też za opór przy zatrzymaniu, trafił do tymczasowego aresztu. Funkcjonariusze skontaktowali się z Angeliką, do której znaleziono namiary na kartkach, które były przy Sebastianie. To wtedy dowiedziała się o tym, że wyjechał do innego województwa i o jego innych występkach. I tak dążyli po nitce do kłębka, bo zaraz po tym udało im się ustalić, że nękał jeszcze inne dziewczyny. Do tego nieletnie. Najpierw zdobywał ich zaufanie, umawiał się z nimi, a one dawały swoje numery. Potem nie dawał im w ogóle spokoju. Ciągle pisał, dzwonił i wręcz żądał odpisania na jego wiadomości. Chodził za nimi, czekał na nie na przystankach autobusowych. Powielał po prostu wcześniejszy schemat. Pokrzywdzone dziewczyny złożyły zeznania, dzięki czemu można było wszcząć śledztwo. Wcześniej tego nie zrobiły, bo bały się gruźb, jakie kierował w ich stosunku. W sądzie toczyło się postępowanie, ale zostało umorzone, dlatego że Sebastian umiera. Nie wiem niestety, co jest tego przyczyną, natomiast stało się to w Wigilię 2014 roku. Tym razem to już koniec tej historii. Uważajcie na siebie, a ja tymczasem dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.